teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Witam Państwa, dzień dobry. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Wiesław Hołdys, założyciel, reżyser Teatru Mumerus w Krakowie. Witam serdecznie.
Witam Panią redaktor, witam Państwa równie serdecznie.
Coś dawno się nie widzieliśmy, panie dyrektorze.
No to prawda.
Normalnie bym tak tego nie podkreślała, ale tym razem podkreślam, bo za chwilę państwu powiemy, dlaczego nie widujemy się ostatnio regularnie, ale pierwsza wiadomość jest naprawdę dobra. Będziemy zapraszać jeszcze w marcu na przedstawienie Mumerusa Twarz Napoleona. Zanim porozmawiamy o tym spektaklu, to przytoczę opinię wybitnej znawczyni spraw napoleońskich z Krakowa, Agnieszki Fulińskiej, która jest niezwykle krytyczna wobec wszelkich właściwie realizacji związanych z tą postacią. Jest fanką tego przedstawienia, więc kiedy zobaczyłam na Facebooku, że oczywiście siedzi w Paryżu albo w innych Austerlitz, tak, ale kiedy tu przyjeżdża, czatuje na tę twarz Napoleona, więc myślę, że pewnie się spotkamy. 30 lub 31 marca na scenie dawnego Teatru 38, Rynek Główny 8, wejście przez klub pod Jaszczurami. No i właściwie dlaczego ja tak długo muszę o tym mówić, gdzie się spotykamy? Bo nie spotykamy się na scenie Teatru Zależnego, która to scena przez lata była takim miejscem dla Mumerusa. Co się stało? Dlaczego rzadko się spotykamy? I właściwie po tym Napoleonie rozumiem, że te perspektywy nie są jasne. Wiem, wiele pytań w jednym, ale mamy trochę czasu na wyjaśnienie tego.
Scena Teatru Zależnego, która funkcjonowała od 30 lat i w której myśmy mieli jakąś stałą siedzibę od roku 2001, została, mam nadzieję, że da się to, że tak powiem, kolokwialnie odkręcić, ale póki co jest zamknięta przez Politechnikę Krakowską, no, że remont i wymogi przeciwpożarowe. W każdym razie te wymogi przeciwpożarowe do pewnego czasu spełnialiśmy, a w resztę uwarunkowań to teraz już nie chcę wchodzić. No i musieliśmy się stamtąd, mówiąc kolokwialnie, w dość szybkim czasie wynieść.
Tam z Kanoniczej.
Z Kanoniczej, tak. I to jest miejsce, cokolwiek to jest miejsce, moim zdaniem to ważne dla kultury nie tylko teatralnej Krakowa, no bo tam i galeria, i teatr, różne teatry grały. To na początku była w ogóle scena Teatru Ludowego, on ją bardzo ładnie wyposażył. Tam jest znakomity sprzęt przede wszystkim. Podczas remontu, z tego co wiem, bo nie wiem tego dokładnie, tam zdemontowano widownię, sianki od garderób, ale to są takie rzeczy. Natomiast to, co jest istotne, powstało wspaniałe wyposażenie techniczne. Do tego szkoda, chodzi o światła, które to w tej chwili. I co najważniejsze, widownia. Miejsce dla ludzi. To jednak mimo wszystko, kiedy tak się patrzy, co się dzieje w Krakowie, prawda, to ta Kanonicza była takim miejscem, no, dosyć szczególnym, no bo ona jest równolegla do tego głównego traktu turystycznego, czyli Grodzkiej, ale że ktoś chciał pójść gdzieś na bok, uspokoić się, no to właśnie tam trafiał. Tam przychodziła dosyć specyficzna.
Okuł tak zwany, proszę? Prawda? Takie starożytne określenie właśnie.
Tak, tam zresztą obok jest, ten dla nas to było dosyć, może wygodne to jest złe słowo, ale sprzyjające, bo my latem współpracujemy i ta współpraca się układa bardzo dobrze z muzeum archeologicznym, które jest obok, więc tam sobie trzymaliśmy rzeczy, graliśmy w muzeum archeologicznym. Więc
jeżeli... I mam nadzieję, że ta współpraca przynajmniej z muzeum archeologicznym zostanie utrzymana. I
jak najbardziej tak, dzięki życzliwości pana dyrektora, doktora Górskiego Jacka, personelu, z panią Beatą Morsztyn na czele.
Bardzo
wymieniam
serdecznie,
nazwiska. Bo
serdecznie to pozdrawiamy. Tak, chcę to powiedzieć, bo jak się okazuje, w gruncie rzeczy najważniejsi się okazują ludzie w tego rodzaju sytuacjach. Ich życzliwość, nastawienie. Duchy Krikoteki myślę, że też miały jakieś znaczenie.
Jak najbardziej.
No,
jak najbardziej.
Kanonicza to jest bardzo szczególne miejsce w Krakowie.
Kanonicza jest jak najbardziej szczególne miejsce. Co prawda Krikoteka już stamtąd się
10
zabrała.
Lat temu. 11 lat temu jej tam nie ma.
No, ale proszę pamiętać, że jestem tak, że tak powiem, stary, że nawet myśmy w szkole teatralnej, krótko, bo krótko, mieliśmy zajęcia z Tadeuszem Kantorem właśnie w Krykotece. I wiem, jak to dla niego było ważne miejsce. Ale ma pani rację, duchy pozostają. Duchy pozostają. I jeżeli sobie mogę pozwolić na pewnego rodzaju refleksję, to jest tak, że w Krakowie jednak mimo wszystko dużo tych miejsc jest pozamykanych, w których się nie wchodzę w szczegóły, które jak ktoś chce, zniknęły.
Bracka, tam tak? Też kiedyś działał teatr.
Tak, oczywiście, dawny, zgadza się. No więc, ale to jest tak jakby wyrwanie ducha miastu. To znaczy turystyka, ruch to jest krwiobieg. Natomiast kultura i miejsca, powtarzam raz, te miejsca, które, bo miejsca mają swoją pamięć, tak? Swoją pamięć ma kanonicza, to jest serce miasta. I ja mam takie wrażenie, chodząc, widząc kolejne jakby zamykane miejsca, mając jeszcze wspomnienia, że tu chodziłem, tu na przykład chodziłem do Galerii Krzysztofory, tutaj tego już nie ma, to mam takie wrażenie, jakby ta dusza miasta obumierała po prostu, więc... Może się uda, będziemy oczywiście jeszcze próbować, żeby jednak mimo demontażu jakby widowni, no, może się uda jednak wrócić na tą kanicę. Bardzo byśmy chcieli, no nie wiem. To zależy od władz Politechniki Krakowskiej. Natomiast jeżeli pani redaktor pytała o przeszłość, tak, latem, i to jest ta fajna też współpraca z Muzeum Archeologicznym, tam będziemy grać nasze przedstawienia plenerowe, czyli nawet jest, bo tam jest dziś umarł Prokofiew, to jest dla mnie jakiś fenomen, bo to przedstawienie miało premierę 7 lat temu. Jeżeli przez 7 lat, to naprawdę ludzie chcą usłyszeć muzyki, prawda? I to nie ma znaczenia, że to jest muzyka rosyjskiego kompozytora, czy nie. Tak, muzyka jest wartością samą w sobie.
Tym bardziej, że jest to przedstawienie jednak o dyktatorze, ofiarach dyktatora.
Dokładnie więc, tak. No. Zrobiliśmy takie przedstawienie Manelle, czyli też to jest muzyczne. Teraz zapraszam, bo chyba pani tego nie widziała. Jeżeli można cokolwiek o sobie powiedzieć, to jakby ja coraz bardziej ciążę do takich form bardzo mocno związanych z muzyką. Mm-hmm. To znaczy muzyka, która wytwarza przestrzeń, która jest znakomita w Muzeum Archeologicznym. Mamy bardzo fajnych też muzyków, Michał Braszak, Alicja Margolin, Suzanna Jara, i po prostu tam w tych przestrzeniach, to się nazywa Mumerus Concert, robimy takie różnego rodzaju improwizacje. Tak, na motywach Bach, Beethoven, Chopin. No i może jesienią jeszcze nam się uda zagrać. Ale dlaczego ja o tym mówię? To są wszystko poza latem, poza Muzeum Archeologicznym, no tak. Kiedy można grać tylko latem.
To są okazjonalne jednak sytuacje.
Tak, jednak potrzebujemy jednak stałej siedziby, a takiej nie mam. No, tam, gdzie po pierwsze moglibyśmy zrzucić swoje, przechowywać swoje rzeczy. No a po drugie tu wchodzi w grę też chęć zrobienia nowego przedstawienia, bo jeżeli nie ma się przestrzeni do prób, do tego, no to nic się nie da zrobić.
No to takie pytanie naturalnie się nasuwa, czy jednak taka przestrzeń w Krakowie może by się nie znalazła nowa. Wiem, że ta kanonicza świetnie wam służyła. No ale temat jest otwarty.
Temat jest otwarty, rozmawiamy w różnych miejscach, więc pewne rozmowy są już prawie domknięte może, ale jest bardzo trudno.
Jest trudno, a wydawałoby się, że jednak Kraków jest dużym miastem. Stany posiadania miejskie też nie są takie ograniczone.
Tak.
Są, były przestrzenie, nie wiem, chodziliśmy też kiedyś do Teatru Bikleina, pamiętam.
No właśnie, no. Nie wiem, ja nie mam pojęcia. Być może część jest zwyczajnie prywatną własnością.
No tak.
I właściciel mówi, że on albo tego nie chce, tego wynajmować, albo wynajmuje sobie za lepszą cenę i tyle.
No, nie brzmi to dobrze, bo jednak wydaje się, że Kraków promuje się przez kulturę, że kultura teatralna, wizualna jest taką naszą wizytówką. Nie wierzę, że pan nie rozmawiał, nie pielgrzymował, nie chodził.
No, pielgrzymował.
No i co?
No tak, to znaczy właściwie na razie bez skutku. Ale nie mogę, oczywiście tutaj rozmawiając z panem pełnomocnikiem do spraw kultury, panem Pawłem Szczepanikiem. To są bardzo, 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 bardzo fajni, otwarci ludzie. Mam z nimi, wydaje mi się, znaczy dobry kontakt, tylko że tutaj mam takie wrażenie, że ich możliwości są ograniczone. To jeszcze ja mam być szczery po prostu.
Najlepiej byłoby wrócić tam na tą kanoniczą.
Myślę, że tak.
No a jakie tam są perspektywy? Poza tym, że ostatecznie nikt was stamtąd tak definitywnie nie wyrzucił, ale
nie,
sytuacja...
Ostatecznie nam się kazano
spakować i...
Spakować i do widzenia. No ale... No ale z tego co wiem, to tamten remont ma się skończyć gdzieś w marcu, kwietniu. No i no, będę próbował jeszcze rozmawiać po prostu z władzami. Bo może ich przekonam, że no że cóż, że na przykład, o właśnie, tam było coś takiego w tym piśmie, którego dostała pani kanclerz, potem rozmawiałem przecież z panem rektorem, no że to ma służyć ta przestrzeń działalności statutowej Politechniki, prawda? No ale przecież ja wiem, że teatr nie jest działalnością statutową. Oczywiście też chcę wyjaśnić, myśmy za tą przestrzeń płacili. To też nie był tego. Natomiast przecież można pogodzić działalność statutową z działalnością takich teatrów jak my, no. No.
Nie wyobrażam sobie zupełnie, żeby Mumerus zniknął z powierzchni, to znaczy wyobrażam sobie, że powinien się odnaleźć pod ziemią, tak jak Pan Bóg przykazał. Natomiast no, byłoby bardzo gorszącym rozwiązaniem uniemożliwienie państwu wykonywania pracy i grania spektakli.
Jeżeli można, myśmy w naszej działalności starali się nawiązywać niekoniecznie estetycznie, ale trochę też, ale jakby organizacyjnie do tej wspaniałej tradycji krakowskich teatrów, która się zaczęła niewielkich prywatnych stowarzyszeń, fundacji, która się zaczęła już od Zielonego Balonika, prawda? W kawiarni sobie przychodzi artyści, nieźli, Frycz, scenograf, Wojtkiewicz, teksty pisał, prawda? Poprzez Kriko, poprzez pierwszy, drugi Kriko, Pince pod Aromami, Teatr 68 i tak dalej, i tak dalej. I to w tym sensie, że to były się, ale to były miejsca. Tam nie przychodziło dużo ludzi. Jak kiedyś byłem w Pince pod Baranami, to był chyba 76 rok, byłem. Pamiętam, na widowni było 30 parę osób. No, występował Dymny, Warchoł, czyli ci najwięksi. To nie musi być dużo ludzi, ale ważne jest to, żeby... Po pierwsze, te miejsca były związane z architekturą. Na ogół były to piwnice, mówiąc ogólnie. Po drugie, te miejsca miały jakby swoją pamięć. No. Tak jak czytałem, czy miałem okazję w ogóle poznać ludzi, którzy tworzą, wszyscy nie żyją, którzy tworzyli Teatr 68, no to oni własnoręcznie wynosili gruz z tych piwnic, a właściwie węgiel, bo tam po prostu trzymano węgiel. I w relacjach potem widzów z lat 60., 70., ciągle gdzieś się czuło, ten węgiel był. Podobnie jak bodaj w piwnicy Krzysztoforów był skład ryb. Ja nie mówię, że zapach ryb to jest czymś dobrym, bo nie jest, ale on tam, jak ktoś przychodzi na te wspaniałe wernisaże grupy krakowskie już i spektakle kantor, gdzieś ten zapach, ta pamięć miejsca istniała i do tego nawiązywaliśmy. Co zresztą może się też sprawdza w wypadku naszych działań w Muzeum Archeologicznym, bo to miejsce ma swoją pamięć, prawda? Bo to i więzienie, i klasztor, i tam są fantastyczne rzeczy się dzieją, że my nigdy nie wiemy, kiedy które dzwony zadzwonią. Bo słuchajcie, i Wawel, i dzwony na Grodzkiej, i mało tego, Wisła niesie to jest też swoją drogą. Kraków jest niesamowitym miastem dźwiękowym, ale tego dźwiękowo. Wisła niesie dźwięki z kościoła w Dębnikach.
No tak, a w tym muzeum archeologicznym żadnej piwnicy tam nie ma?
Nie, tam nie ma. To jest muzeum archeologiczne. Tam jest oczywiście, tam jest zresztą remont. Nie, no nie ma piwnicy. Nie ma. To znaczy, co jest cela. No, tam próbowaliśmy robić, ale znaczy no, piwnicy. No, tam jest, to jest po prostu muzeum, które też właśnie realizuje swoją działalność statutową. Tam są wystawy. Natomiast oczywiście piwnicy, tam było więzienie. No, ale wie pani, grać, to nawet nie jest, myśmy kiedyś próbowali grać w celi, w której siedział Waryński. No więc oczywiście zamknęliśmy widzów tam, ale ileż może widzów do celi wejść, paru. No i aktora, który po prostu oblizywał nóż. No wrażenie było takie, że ci widzowie po minucie chcieli natychmiast wyjść, no ale to jest bardzo śmieszne i zabawne i efektowne, ale jednorazowe po prostu.
To prawda. A to jeszcze dopytam o tę scenę przy rynku głównym 8, o pozostałości właśnie po Teatrze 38. To się jakoś poddaje, bo tam przez lata właściwie... Ostatnio mam wrażenie, że niewiele się działo.
Znaczy, z tego co ja wiem, to w tej chwili jest to siedziba takiego skądinąd sympatycznego i ciekawego teatru, który nazywa się Teatr Przypadków Feralnych. Oni tam od czasu do czasu grają. nie wiem, co się tam dzieje. Tam z tego, co rozmawiam z władzami, bo to jakby związane z klubem pod Jaszczurami, no to robią...
Ale to jest miejskie też?
Nie, nie, nie. To należy do tak zwanego Instytutu Sztuki.
Aha.
I to jest fundacja, fundacja albo stowarzyszenie, ale oni... Czyli to nie jest miejskie, nie, nie. I oni są oczywiście też no, na podobnej zasadzie jak my, dotowani przez miasto, czyli dotowani, że tam się otrzymuje grant na kilkuletnią działalność. Oczywiście dużo większe, ale... Generalnie rzecz biorąc, no to tak jak klub pod Jaszczurami. On jest, to jest jednak skupione wokół klubu, prawda, który no, który żyje też w dużej tak. mierze z tego, że to jest klub, alkohol, piwo, no, takie rzeczy.
Inna karaoke, energia.
Wieczorem, no inna energia. No ale no, takie to oczywiście musi być, no, ale inna energia.
Zapytam o ten spektakl, o Twarz Napoleona. Wybrał pan akurat to przedstawienie na to spotkanie, co o tym zdecydowało, bo no, takie warunki, powiedziałabym, będą polowe, prawda? No, dla państwa
polowe,
przede wszystkim.
To prawda.
Aktorów.
Tam, to jednak co tu dużo okrywać, wyposażenie Teatru 38 jest dużo no, gorsze po prostu niż tych. No ale powiedzmy, że można to nawet tam zagrać. Dlaczego ja tak wybrałem? Bo to jest tak bardzo aktorski. Tam jest, to jest mały teatr.
Jeszcze mniejsze to jest niż...
Tak, tam
niż
jest 30 parę miejsc z góra. I ten kontakt, prawda, można, jest, to już jest prawie, że na nosie może być. No więc, a że jest to przedstawienie, gdzie właściwie, jeżeli chodzi o inscenizację, niewiele się dzieje, bo po prostu większość przedstawienia...
Czyli gadają.
Czyli gadają i chodzą po tej przestrzeni. Siedzi i chodzą. Na krześle i gada. No. I tutaj pani mówiła właśnie o pani Agnieszce Fulińskiej, którą znamy, była kilkakrotnie, rzeczywiście jest to jakaś potworna fanka Napoleona.
Ale jest to fenomen absolutny, jest niezwykły umysł.
Ale to jest oczywiście w jakiś sposób spektakl, tylko właściwie dla mnie to nie jest tak do końca spektakl o Napoleonie. To jest spektakl o tym, a właściwie o władcy. Tu jest Napoleon, to też pisał wybitny historyk, Monika Milewska, która jest, no, ona też na przykład dziś umarła Prokofiew, to jest jej tekst.
Jej tekst, tak.
Ale i to jest wszystko, to jest taka alternatywna wersja historii, co by było gdyby. Co by było, gdyby Napoleon nie przegrał bitwy pod Waterloo i co by było, gdyby żył jeszcze w roku 1830 którymś, prawda? Jakby Polska wyglądała, jakby wyglądała Europa. Bardzo to jest wszystko zabawne.
Nie byłoby Kongresu Wiedeńskiego.
Nie byłoby Kongresu Wiedeńskiego. Europa roztaczałaby się, to już zdradzę trochę, od Normandii aż po Ural. Cesarzem w Francji byłby Polak, syn Napoleona w związku z Marią Walewską i tak dalej. I
no
tak
nie,
dalej.
No już przesada. To już... No,
ale to jest alternatywna wersja. Tak. To mi się najbardziej podobało oczywiście w tekście Milewskiej. Ale właściwie tu chodzi o to, że ten tekst jest jakby szerszy. On jest, co się dzieje z człowiekiem, władcą, który przestaje być właścicielem własnej twarzy, własnej biografii, własnego istnienia, prawda? Tak jak każdy władca. Przecież od tego można dostać obłędu. Prawda? Jeżeli widzi się własny portret, nie wiem, na opakowaniach tabakierek czy czegoś takiego. I to jest o tym. I to jest o tym. Ja pamiętam, bardzo dobrze wspominam ten okres pracy nad tym. Dlaczego ten tekst wybrałem? Prawda? Mówię, że nic się nie dzieje, nie ma dużej inscenizacji, dźwięk jest bardzo zresztą podstępnie zrobiony. No bo mówiąc szczerze, aktorzy, jeden siedzi, a dwaj chodzą i gadają. Ale właśnie, tak mi się wydaje, że jest taka potrzeba, żeby się skupić w pewnym momencie na dialogu. Po prostu zwyczajnie, no, sercem dialogu, sercem teatru, przepraszam, czymś najbardziej istotnym, no teatr żywi się dialogiem. I to jakby dialogiem między postaciami. I to gdzieś mam takie wrażenia, rzadko chodzę do teatru, bo już swoje w życiu widziałem. Ale nawet jak teraz idę, to właśnie ta sztuka rozmawiania ze sobą, podawania tekstu, żeby on był o czymś, żeby on był tego, jakby upada. Ale tak
no, ja doskonale to rozumiem, tym bardziej no nie chcę też, żeby nasza rozmowa tu się zmieniła w jakiś taki dialog dwóch narzekających osób w pewnym wieku, ale... No myślę, że bardzo też przyczyniły się do tego mikroporty, które,
zdecydowanie tak.
które
zdecydowanie.
Rzeczywiście są już wszędzie naprawdę, nie tylko na tych dużych scenach i właściwie nie wiadomo, kto z kim rozmawia. I
To jest całe potworne zagadnienie. Ale dość powiedzieć, ja oczywiście nie używam mikrofonu. Znaczy, one mają swój sens.
Mają, oczywiście.
Tak, graliśmy w ogrodzie KTO. Mhm. I tam opanować tą przestrzeń fantastyczną, ale to po pierwsze, aktor musi mieć świadomość, że ma ten mikroport i musi mieć tą świadomość jednak, że on nie gada do mikroportu, gdzieś tam jest zawieszony, tylko że gada sobie tak, jakby sobie gadała sprawą operatora dźwięku, jest to, żeby on był słyszalny. Ale powiem taką anegdotkę. Mikroport. Przecież to trzeba mieć świadomość swojego głosu. Kiedyś było takie rozdanie, kiedyś były takie nagrody, krakowskie nagrody teatralne, one się Ludwiki nazywały.
Tak, przez chwilę bardzo, bardzo to była fajna inicjatywa.
I to było chyba niestety, 10 lat temu.
Tak, i też 10 lat chyba i niestety się to
i wtedy tego Ludwika przyznano takiemu wtedy już 90-kilkuletniemu aktorowi, Marianowi Cebulskiemu.
Na koniec spadkobierca Solskiego nieomal tak, właśnie.
I to proszę sobie wyobrazić, to było w Teatrze Słowackiego, potężnym, no to wiadomo, każdy wie jak tak. tego. I tam przedtem wręczano te nagrody, no to przychodzili z mikrofonami, tam każdy dziękował, no i tak dalej, jak to przegrała. A Cebulski zażyczył sobie powiedzieć monolog starego aktora z Wyzwolenia Wyspiańskiego. No to wtedy podszedł któryś z obsługi technicznej i podsunął mu mikrofon, żeby się Państwo i pani wiedziała, z jakim on wstrętem odrzucił ten mikrofon. Po prostu nic nie powiedział. I potem powiedział ten monolog. Tam był każdy szept słyszalny. Prawda? Wszystko. Niesamowite. No i potem dość szybko umarł.
Nie, ale na tym się nie może skończyć nasza rozmowa, bo mikroporty dobrze służą w dobrej sprawie, natomiast rzeczywiście kameralne dialogi...
Znaczy jest jeszcze w tym, wie pani co, jest jeszcze strasznie ważne, że kiedy ja na przykład teraz rozmawiam z panią, ja słyszę źródło dźwięku, pani się patrzy na mnie, ja na panią. Kiedy to jest, siedzimy na widowni, pani by miała mikroport albo ja, to tak, to pani by, czy obojętnie ktoś z nas ruszał ustami, ale ten dźwięk by nie wiadomo skąd dobiegał. Oczywiście to może być walorem, bo ale to trzeba być tego świadomym. Poza tym on jeszcze... Dobra, już nie będę
tak,
tego.
Tak, nie. W mojej opinii minusy niestety przeważają, chociaż oczywiście jest trochę plusów z tymi mikroportami. Rozumiem, że na szczęście tutaj w przypadku twarzy Napoleona nie będzie żadnych mikroportów. I jakby też nie byłoby nawet...
Ale przecież jak graliśmy ten taki spektakl Dziś umarł Prokofie, przecież tam jest muzyka w żywym planie, ona potrafi być głośna. Tam są dźwięki, tam jest jeszcze przestrzeń, która nas otacza. No i tam mikroport, który pozornie wydaje się, że byłby potrzebny, byłby właśnie absurdalny, dlatego że coś się wtedy niesamowitego dzieje z głosem aktora, który słyszy siebie, słyszy przestrzeń, która go otacza, słyszy instrumenty, więc to jest.
To co? Twarz Napoleona. Tak. 30 i 31 marca. Mogę spytać, co dalej? Czy jakieś...
Myślę, że dalej będziemy na razie, to jest już wstępnie ustalone, więc mogę powiedzieć tak, na razie będziemy kontynuować nasze spektakle w Muzeum Archeologicznym. To się musi zrobić cieplej. No zobaczymy. Ja muszę zobaczyć. Być może w maju coś jeszcze spróbujemy ich zagrać. Nie wiem jeszcze gdzie. No ale zobaczymy. To jeszcze nie chcę o tym mówić. Ale myślę, że jeżeli już tak raczej latem, czyli gdzieś od czerwca do początku września wrócimy do Muzeum Archeologicznego i tam będzie Dziś umarł Prokofiew, tam będą Manelle, czyli takie barokowe spektakle. Tam zrobimy kilkakrotnie ten koncert. Więc tutaj myślę,
taki
że...
Sezon letni bardziej, wiosenno-letni.
Sezon letni, tak, sezon letni. Tak, zresztą myśmy tak od lat robili, prawda, że latem tam. I to się, moim zdaniem, to się dosyć sprawdza, bo to nie są jakieś takie rzeczy, które są obliczone na dużą publiczność, na jakieś wzmacnianie, jakieś takie spektakularne. Nie, to są znowu właśnie też wykorzystanie architektury Krakowa, czyli wejście w jakąś niesamowitą zupełnie przestrzeń dziedzińca Muzeum Archeologicznego, tam jest taka przewiązka. Także, że to, a potem zobaczę, po prostu to działamy na bieżąco, więc cały czas czegoś szukamy.
Ale też nie słyszę w pana głosie jakiejś takiej... Nie, determinację, o determinacji ja wiem, nawet jeśli może jej nie słyszę, ale jakiejś takiej pretensji czy żalu, czegoś takiego, czego można by się spodziewać. Ponarzekaliśmy sobie na mikroporty, ale to była rozmowa o teatrze, prawda? Natomiast nie słyszę tych wszystkich należy nam się po tylu latach. Wypadałoby, a dlaczego?
Miło mi to słyszeć.
No.
Bo ja właśnie w całym... Myślę, to jest taka trochę moja życiowa postawa. Ja nie uważę, że mi się cokolwiek należało. Jeżeli i tyle. Jeżeli coś, to oczywiście no, staram się działać, staram się być czynny, prawda? Nie staram się też pokazywać siebie. To jest zresztą bardzo niedobre, a to się zdarza niestety jako jakieś takie ofiary, prawda? To jest niedobre.
No, ale mógłby pan. A może po prostu jest pan zmęczony?
Ja myślę, że mógłbym oczywiście, tylko tak jak mówię, to chyba jednak nie do końca nie jest to moja podstawa z życiem. Tak jeszcze raz powtarzam. Ja uważam, że człowiek musi sam do pewnych rzeczy dojść. Że mało tego, że mu się nie należy. Że jeżeli zbyt obwinia swoje jakieś niepowodzenia, rzeczy, uważa, że za te swoje niepowodzenia winna jest rzeczywistość zewnętrzna, to jakby on jest, sprawia wrażenie takiego trochę niewolnika samego, że nie potrafi sam sobie ze sobą poradzić.
Czy przypadkiem może to nie jest świadectwo też jakiegoś po prostu zmęczenia?
Myślę, że tak.
Wypalenia tą sytuacją.
To na pewno. Nie tylko tą sytuacją, tak, no ale to jest, tak, to ja się czuję wypalony, to prawda, ale to jest, to nie ma nic wspólnego z jakąś taką roszczeniową podstawą wobec rzeczywistości, to jest zupełnie normalne. Zdarza się. To w moim wieku, co tu dużo ukrywać, po jakichś, ja już nie, myślę, że około 40 latach pracy, twórczości po prostu, to przychodzi. Niektórzy...
Ale koledzy prowadzą teatry od 60 lat.
Jacy?
Prawda? Może nie koledzy, no ale no, są takie przypadki.
To są takie przypadki, tylko, no ja wiem, no to widocznie ja nie jestem tego typu człowiekiem. Tak, zgadza się, są tacy, no ale to nawet ich... ale to różnie, to już jest jakby rzeczywiście ta kwestia tego trochę wypalenia zawodowego. Zdarza się. Zdarza się. I na pewno, no to powiem, że kiedy wyczuwa się taki... No mimo wszystko w tej sytuacji naszej, o której rozmawialiśmy, no wyczuwa się przynajmniej w jakiś sposób pewien brak akceptacji z zewnątrz, prawda? Czy od instytucji, gdzie się parakowało, czy co. I to wtedy rzeczywiście to działa na to wypalenie bardziej. Czyli nie na roszczeniową, tylko na człowiek sobie myśli, nie chcą mnie, gdzie ja będę robił, po co ja to będę robił, jakby nie chcą. Po prostu, ja się nie lubię prosić. No trochę to jest, są takie rozumiem. Dziwne mechanizmy psychologiczne, które...
Nomina sunt odiosa, ale nie o to chodzi, że tam jeden prowadzi właśnie teatr od 60 lat, inny, jak czegoś nie dostawał, też nam znany, już wymieniony w naszej rozmowie akurat z nazwiska, to robił piekielne awantury, więc to też rozumiem, że tak... Można i tak.
Można i tak, ale ja nie mam, wydaje mi się, że no co, ja nie mam jakby ekspresji awanturnika. Nie lubię tego po prostu. No.
Dobrze pana rozumiem, ale też nie do końca się mogę z tym zgodzić, więc nie będę może pana zachęcać do robienia awantur, ale jednak jakieś małe naciski, rozmowy nie powinny...
No to przecież rozmawiamy na ten temat. Mówię, że będę rozmawiał, że nie tego.
No, więc...
Jak najbardziej. Ma pani rację.
Dziękuję. Kontynuować. Tak. A tymczasem koniec marca 30-31 twarz Napoleona w reżyserii naszego dzisiaj gościa Wiesława Hołdysa, Teatr Mumerus pod Jaszczurami. Tym razem Rynek Główny 8. Bardzo dziękuję za to.
Ja również i zapraszam.